Witam w kolejnym wydaniu podcastu Historia Gier. Dzisiaj przeniesiemy się do roku 1995. Jak stali słuchacze podcastu wiedzą i pamiętają, w 93 ukazuje się pierwszy numer czasopisma Magia i Miecz, w 94 ukazuje się pierwsza wydana w Polsce gra fabularna na licencji. Jest to gra Warhammer i cała młodzież, wszyscy my, fani fantastyki, zagłębiamy się w świat Warhammera. No i nadciąga niezwykły rok 95, kiedy spoglądam na niego z perspektywy czasu, kiedy dziś patrzę na moje notatki i różne czasopisma z tamtego okresu i gry z tamtego okresu, to wydaje się, że to był najwspanialszy rok w historii gier w Polsce. To, co się wtedy działo, to było absolutne szaleństwo. Wychodziło masa gier, zaraz będziemy o nich opowiadali. Czuliśmy, że ta branża rośnie niesamowicie, a my zaczynamy to wszystko, o czym marzyliśmy, to wszystko, o czym czytaliśmy tylko wcześniej, już mieć w swoich rękach, już dotykać, już grać, pełne bogactwo tytułów i doznań. Mam wrażenie, że nowe pokolenie graczy w Polsce w przyszłym roku, w 2019 roku, będzie miało troszeczkę takie samo właśnie wrażenie, jak my mieliśmy w 95 roku. W 2019 ukaże się polska nowa edycja Zewu Cthulhu, ukaże się Dungeons and Dragons nowa edycja, ukaże się kilka jeszcze innych rzeczy z tego, co gdzieś tam słyszę albo wiem. Niemalże jest to kalka tego, co się wydarzyło w 95 roku, kiedy także ukazało się Dungeons and Dragons i także ukazał się Zew Cthulhu i także ukazało się kilka innych projektów. Tyle tytułem wstępu. Ja nie wiem, jak my to dzisiaj podzielimy, proszę Państwa i proszę drogi słuchacze, ja nie wiem, jak my się dzisiaj zmieścimy, bo mam tutaj całą masę notatek. Podejrzewam, że ten podcast się rozbije na dwa odcinki, żeby się nie okazało, że zmuszam Was, drodzy słuchacze, do słuchania moich wypocin przez 3 czy 4 godziny. Rok 95, tak jak powiedziałem, zróbmy sobie jeszcze raz, spójrzmy na sytuację. Właśnie ukazał się Warhammer, właśnie ukazał się pierwsze dodatki do Warhammera, co także było dla nas absolutną nowością. Dzisiaj już tak nie jest, ale w dawnych czasach, kiedy ktoś kupił Warhammera i była zapowiedź dodatku, to myśmy nawet nie wiedzieli, czym to się je. Myśmy wiedzieli, że jest to dodatek i pewnie musimy go mieć. I te, nie mam danych oczywiście sprzedaży z wydawnictwa MAG, ale z moich rozmów w tamtym czasie na konwentach i z fanami, to po prostu te dodatki kupował każdy, kto mógł. Ukazała się Galeria Bohaterów, ukazała się kampania Lichmistrz, czyli pierwsza taka kampania. Po raz pierwszy mogliśmy mieć w rękach coś, co jest nie scenariuszem z czasopisma, ale książką, która ma ponad 100 stron i opisuje epickie wydarzenia. I to był rok 94, no i zaczyna się 95, przy różnymi zapowiedziami kolejnych dodatków miała się ukazać Księga Wiedzy Tajemnej do Warhammera, a w ciągu kolejnych miesięcy MAG, wydawnictwo MAG zaczęło ogłaszać kolejne rzeczy. Ale zacznijmy od stycznia. Pozwólcie, że ja sobie otworzę moje archiwa, bo jak zwykle jestem tutaj przygotowany. Różnymi się wspieram artefaktami z dawnych czasów. I w styczniu 95 roku ukazuje się 13, ale wcale nie pechowy, numer Magii Miecza, poświęcony cały cyberpunkowi i science fiction, i mniej tam jest o fantazy, a więcej artykułów o przyszłości i takich różnych historiach. I w ramach tego takiego właśnie tematycznego wydania ukazuje się coś, co nazywa się Strefa Śmierci. Jest to gra fabularna wydana w ramach czasopisma Magia i Miecz, czyli troszkę tak jak wcześniej ukazało się Oko Jerdesa, o którym opowiadałem w 1994 roku. Tak tutaj wydaństwo Mag i czasopismo Magia i Miecz robią ponownie taki eksperyment, czyli próbują zawrzeć całą grę fabularną razem z scenariuszem na swoich łamach. Ta Strefa Śmierci ma 18 stron, zawiera prosty opis mechaniki gry, mechaniki, jakie są współczynniki, jak się rzuca kostkami, bardzo krótki opis świata, czyli gdzie to się wszystko dzieje, oraz przygodę. Autorami tego projektu są Tomek Kołodziejczak, Jacek Brzeziński. Ilustracje do tej gry niesamowite. To chciałem powiedzieć, że po prostu nieprawdopodobnie to wyglądało pod względem projektu graficznego. Andrzej Grzechnik, którego przez lata byłem wielkim fanem i wiele, wiele lat później, kiedy się dowiedziałem, że to on ilustruje moją debiutancką przygodę, to byłem absolutnie w siódmym niebie. Strefę śmierci napisał, tak jak powiedziałem, Tomek Koliszak, Jacek Brzeziński. 18 stron Magii Miecz podarowała temu projektowi. Historia była o tym, jak grupa rozbija się na planecie. Klasyczne takie science fiction, troszeczkę w stylu Aliena. Rozbijają się na planecie, no i zaczynają eksplorację okolicznych grot i okolicznych miejsc i tam znajdują starą bazę. Jak rozmawiałem po latach z Tomkiem Koliczakiem, on właśnie mi opowiadał o tym, jakie mieli założenia z Jackiem Brzezińskim, współautorem, że ponieważ nie mają wiele miejsca na materiał, to muszą się bardzo, bardzo streszczać, czyli opiszą tylko kawałek, wycinek świata, ten wycinek świata, który rozbitkowie widzą wokół siebie i dzięki temu będą w stanie jakoś ten pomysł sprzedać. Strefa śmierci przyjęła się świetnie. Ja sobie sprawdziłem na potrzeby tego podcastu. W kolejnych numerach ukazały się kolejne odcinki, które rozbudowywały ten świat, rozbudowywały i mechanikę, i świat, bo tam były i materiały z nowymi brońmi, i materiały z opisem flory i fauny, i nowe przygody. Łącznie poświęcono, oprócz tych 18 stron wstępnych, później był jeszcze artykuł 3-stronicowy, potem był artykuł 5-stronicowy, potem był artykuł 4-stronicowy, potem był bardzo, bardzo duży materiał 8-stronicowy, w którym pojawia się w końcu karta postaci, czyli faktycznie gracze grali, faktycznie gracze zapewne w listach do Magii Miecza prosili o więcej, potem się ukazał jeszcze jeden materiał, który miał aż 10 stron, czyli łącznie ta strefa śmierci dobiła do około 50 stron, ponad 50 stron materiału science fiction. Ja przyznaję, że akurat ja w to nie grałem. Ja byłem tak ultrasem warhammerowym i mnie tylko Warhammer interesował, że wszystko inne oczywiście czytałem, bo byłem młodym pasjonatem gier fabularnych, ale absolutnie nie skupiłem się na graniu w żadne science fiction, żadne statki kosmiczne. Mnie interesowało tylko topory i orkowie i zabójcy troli i tego typu historie. I w tym pierwszym numerze Magii Miecza ze stycznia 95 roku ukazuje się także wtedy jeszcze zupełnie niepozornie wyglądająca rzecz, natomiast ona się w całej branży gier odbiła bardzo, bardzo dużym echem w kolejnych latach. Jest to historia, której poświęcimy dużo, dużo czasu w przyszłości jeszcze. Teraz tego nie potrafią znaleźć. Reklama polskiej gry fabularnej, czyli gry nie na licencji, tylko wymyślonej tutaj w Polsce przez Polaka, przez Jacka Greszczyna. Gra nazywała się Zły Cień Kruki Urojenia. I właśnie w tym styczniowym numerze Magii Miecza można było się o tej grze dowiedzieć. Była taka malutka ramka, tam była informacja, cóż to za gra jest, taki bardzo prosty opis oraz informacje, na jakie konto, ile pieniążków wpłacić, żeby taką grę dostać. Oczywiście młody Ignacy, zupełnie zakochany w Warhammerze, zupełnie tą reklamę wtedy nie zwrócił uwagi, ale później się miało okazać, że to było całkiem ważne i w przyszłości o tym krukach urojeniu, o tym złym cieniu jeszcze usłyszymy. Przejdźmy do lutego, ponieważ w ogóle w roku 95 Magia Miecz w zasadzie stała się już prawdziwym miesięcznikiem. To, o czym pisałem i opowiadałem wcześniej, że te numery wychodziły zupełnie losowo i nigdy nie wiadomo było, kiedy się one ukażą. Ona zaczynała wyglądać jak profesjonalne czasopismo. W redakcji pracował m.in. Tomek Kołodziejczak i pracował Artur Marciniak. I to są dwa nazwiska, które mają olbrzymi wpływ na kształt tego czasopisma w 95 roku. Tomek Kołodziejczak oczywiście już miał olbrzymie doświadczenie w branży wydawniczej, wydawał swoje czasopismo Voyager. Był w klubie twórców, pisał powieści, opowiadania, no jakby w ogóle widział, co się dzieje. Artur Marciniak dołączył do redakcji i miał olbrzymią wiedzę o Warhammerze, o Zawkutulu, o różnych innych systemach i faktycznie on odpowiadał za dział Warhammera w czasopiśmie. No ja byłem oczywiście wielkim fanem, jakby postrzegałem Artura za absolutnego znawcę, autorytet i potem, że tak samo jak ja, tak samo wszyscy inni postrzegali go i ten dział Warhammera w każdym numerze miał świetne artykuły i to się świetnie czytało. Ale ja pozwolę sobie, ponieważ żeby nie przynudzać za bardzo, to zawsze staram się raz na jakiś czas jakąś taką ciekawą anegdotką znaleźć i ciekawostkę. I tutaj opowiem Państwu, jak wyglądały w 95 roku, w czasach przedinternetowych, jak wydawca zmagał się z błędami, których narobił, jak publikowano FAQ, skoro nie było internetu. W na łamach Magii Miecza w lutym 95 roku debiutuje stała rubryka i ona faktycznie będzie stała i będzie w każdym numerze Magii Miecza. Tutaj Artur pisze: oto nowa rubryka, której celem jest wyjaśnienie rozmaitych wątpliwości i niejasności występujących w zasadach gry fabularnej Warhammer Fantasy Roleplay. Czyli oni publikowali prawdziwego faka, dostawali listy do redakcji z pytaniami od fanów, którzy nie rozumieli jakichś reguł, coś było niejasne. I oni co miesiąc w numerach Magii Miecza na te pytania opowiadali. W dzisiejszych czasach wiemy, że w grach pojawiają się błędy i później wydawca dodrukowuje jakieś karty czy przedrukowuje jakieś fragmenty instrukcji. To coś działo się także w 1995 roku. Tutaj mamy cały ten cykl, zaczyna się takim akapitem. Najpierw zajmiemy się sprawą profesji błazna, która została opisana w 12 numerze Magii Miecza. Angole zrobili błąd w tabelce schematu jego rozwoju, a ja go bezmyślnie powtórzyłem. Oczywiste jest, że błazen nie ma dwóch dodatkowych ataków. Właściwy schemat rozwoju profesji błazna wygląda następująco. I tutaj jest podane są prawdziwe statystyki takiego błazna. A później zaczyna się cała osobna kolumna z erratą podręcznika do Warhammera. Strona 92. Podpunkt zmiany profesji. W zdaniu żebrak może wybrać dowolną z podstawowych profesji łotrowskich, takich jak agitator. Słowo agitator należy zastąpić słowem podżegacz. O, tam gdzieś się na tłumaczeniu uciekło, to się często zdarza, że faktycznie są na jedno wyraz angielski, są gdzieś tam się pojawiają dwa tłumaczenia w różnych miejscach. Na strona 242. Charakterystyka psa bojowego jest błędna. Powinno być dwukropek skseruj i nakliw w odpowiednim miejscu. I jest faktycznie podana dokładnie w takim wymiarze jak w podręczniku właściwa charakterystyka. Czemu tutaj taki element gry Legacy? Wycinamy sobie z czasopisma, wklejamy do naszego podręcznika właściwe statystyki, żeby ten pies bojowy we właściwy sposób gryzł graczy podczas sesji. I tak to wyglądało drzewiej, kiedy nie było internetów, ale nadal wydawcy gier musieli sobie jakoś radzić z fakiem. W tym 95 roku na Magii Miecza także ukazał się fak jeszcze do gry Afalon, o której zaraz opowiemy sobie, oraz były także sprostowania do Cyberpunka, o którym też zaraz będziemy opowiadali. Czyli faktycznie wydawcy musieli jakoś do tego klienta dotrzeć i takie czasopismo, oficjalne czasopismo będące po prostu w kioskach, było praktycznie jedyną drogą. W tym lutym 95 roku także pojawiają się reklamy gier książkowych. Pojawia się wydawnictwo SR i zapowiada gry książkowe, czyli gry paragrafowe. Nie wiem dlaczego wtedy na tej reklamie promowano wyrażenie gry książkowe. Dzisiaj my to znamy jako gry paragrafowe. Zareklamowano trzy kolejne gry paragrafowe i proszę Państwa, nie ma żartów, ponieważ zatrudniono do tego wyśmienitych autorów. Ja także nie wiem do końca, jak to wyglądało, będę się tego jeszcze dowiadywał i pewnie poświęcimy temu jakiś osobny, kiedyś specjalny fragment podcastu albo cały podcast, ale te gry paragrafowe napisali Tomek Kołodziejczak i napisał właśnie swoją oczywiście grę paragrafową w klimatach cyberpunka, Rzeźbiarze Pierścień to się nazywało. Jacek Komuda i Grzegorz Karykowski, Jacek Komuda znany autor, napisał Pogranicze i Artur Macinia, którego wcześniej wspomniałem, Zagadka Rezerwatu, był to horror. I te trzy książki są zapowiedziane na 95 rok. Ja także ich nie zdobyłem, tutaj się troszkę kompromituję w dzisiejszym podcaście, ale zaraz się zorientujecie dlaczego. Nie dało się kupić wszystkiego, ja byłem młodym chłopakiem, który miał po prostu swoje kieszonkowe, a tutaj w tym 95 roku tak dużo się ukazywało produktów, że musiałem dokonywać wyborów i no niestety na gry książkowe pieniążków już nie starczyło w moim budżecie. Przechodzimy dalej, przetoptajmy sobie do marca. Trzeci numer Magii i Miecza i na stronie trzeciej. Ponownie tak z przymrużeniem oka, żeby tylko nie zanudzać faktami, tylko pokazywać, jak to dawniej by wyglądało, jak wyglądał 95 rok. Przeczytam wam fragment listu, który jest opublikowany w wydziale listy. Jest tam taka historia, że Darek Dębowczyk z Białobrzegów napisał do redakcji Magii Miecza i napisał, że wraz z kolegami wydaje dyskietkowy magazyn poświęcony grom RPG zwający się Necronomicon. Jeśli ktoś jest chętny do przeczytania tego magazynu, koniecznie musi skontaktować z Darkiem. Magazyn jest przeznaczony dla komputery Amiga z minimum 1 MB RAMu i jest bezpłatny. Jedynym warunkiem otrzymania jest nadesłanie czystej dyskietki 3,5 cala wraz z zadrwaną do siebie kopertą zwrotną ze znaczkiem. Magazyn jest z założenia miesięcznikiem. Ukazał się na razie numer pierwszy. Być może ukaże się drugi już wkrótce. W jedynce, która ma około 200 KB pojemności znajduje się 36 artykułów i później podany jest adres pana Dariusza. W dawnych czasach, jak się już ostatnio nabijaliśmy, nie było RODO, więc ten art tutaj adres jest w pełni podany. Każdy mógł wysłać dyskietkę do pana Darka i liczyć na to, że pan Darek na tą dyskietkę mu nagra swoje czasopismo i mu ją odeśle. No w dzisiejszych czasach nie reagujemy na prośby, że proszę mi przesłać 100 milionów, ponieważ właśnie wygrał pan w loterii. A tutaj pan Darek prosił o dyskietkę i na pewno wielu ludzi mu ją wysłało. Ja wtedy nie miałem chyba komputera jeszcze, więc mam wrażenie, że dyskietki mu nie wysłałem. I także w tym samym dziale listów wydawnictwo MAG publikuje, także łamiąc wszelkie możliwe standardy RODO, piszą coś takiego. Teraz lista osób, do których z rozmaitych przyczyn nie dotarły rozmaite przesyłki. Prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z redakcją. Warhammer nie doszedł do Macieja Kwiatkowskiego, Krzysztofa Nyziewca, Bartka Skowrona. Liczmisz nie doszedł do Łukasza Krawniaczaka. Galeria Bohaterów nie dotarła do Konrada Łopateckiego i Macieja Sawosza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmienia nazwiska i z miasta są wymienieni wszyscy osoby, którzy zamówili produkty, ale te produkty wróciły do Magii Miecza, no i ponownie nie było jakby się jak skontaktować z tymi osobami i były oficjalnie drukowane w czasopiśmie ich dane kontaktowe i proszono o kontakt. Ale przejdźmy znowu do poważnych historii, ponieważ właśnie w tym numerze Magii Miecza, w trzecim numerze Magii Miecza, jest to wczesna wiosna 1995 roku, ukazują się dwie reklamy nowych gier, które się ukażą w Polsce. Jedna z nich to jest reklama Zewu Cthulhu i o Zewu Cthulhu opowiadałem w samym osobnym odcinku, więc nie chciałbym się tutaj powtarzać, ale to jest ten moment, kiedy się pojawia reklama Zewu Cthulhu, ale oprócz reklamy Zewu Cthulhu pojawia się reklama gry Afalon. Pisze się to, proszę Państwa, A-P-H-A-L-O-N. Jak nie mam, czytało się to Afalon, Role Playing Game, nowy przecinek, polski system RPG. Tylko do 10 kwietnia cena wynosi 35 zł, przewidywana cena detaliczna 41 zł i podany numer konta, na który trzeba wpłacać. Ponownie czasy, ja jestem zakochany w tych czasach, nie ma strony www, nie ma nic, po prostu wpłać człowieku 30 zł, 35 zł na jakieś konto i licz, że coś do ciebie przyjdzie. Takie dawniej było zaufanie do siebie nawzajem. Reklama niestety nic o tej grze nie mówiła. Być może ponownie wrzucę na stronę, na bloga zdjęcie, żebyście sobie to zobaczyli. Jest to pełnostronicowa, czarna kartka, cała na czarno zadrukowana i duży napis Afalon, Role Playing Game i prośba o wpłacenie. Ani co to za gra, czy fantazy, czy horror, czy cokolwiek innego. O czym, kiedy, jak, nic nie wiadomo. Ani kiedy premiera, po prostu wpłać bracie i się ciesz. Ignacy nie wpłacił, bo już mówiłem, że miałem bardzo cienki budżet, ale ta gra ostatecznie się ukazała. Opowiem o niej za kilka minut, jak dojdziemy do tego miesiąca, kiedy ona się ukazuje. Miałem przyjemność później poznać ich autorów. Bardzo sympatyczna ekipa. Ta gra była stworzona w Szczecinie przez fandom szczeciński, napisana, stworzona. Grałem jedną ją sesję, ale to zaraz o tym będziemy opowiadali, jak przejdziemy do już momentu jej wydania. A tymczasem tup, przejdźmy sobie znowu do kolejnego momentu. Na razie jest wiosna, na razie wydawcy zapowiadają nowe gry, a my wszyscy dalej tniemy w Warhammera, się świetnie bawimy. W numerze czwartym Magii Miecza w ramach przymrużenia oka pojawia się w dziale list, w którym czytelnik Magii Miecza hejtuje Warhammera. Pisze on między innymi kompletne bzdury, szajs, zero realizmu. Pisze o walce w Warhammerze. Gdy to czytałem, przypominał mi się system Andrzeja Sapkowskiego. Bez obrazy, panie Sapkowski, pan przynajmniej przyznał, że system pański dla początkujących. Do ideału Warhammerowi jeszcze daleko. I tam hejtuje ten czytelnik. Dlaczego to wspominam? Bo ten czytelnik to jest Sebastian Mazur, który nie dość, że podano jego wszystkie dane, czyli jego adres i napisano, że można do niego pisać listy, żeby z nim, że tak powiem, ten hejt debatować, to Sebastian Mazur to jest człowiek, który razem ze mną pracował przy czasopiśmie Portal, który razem ze mną pracował przy grze Neuroshima Tactics, który właśnie wiele, wiele lat później został autorem Portalu, a tutaj w 1995 roku był hejterem Warhammera, co z dużą radością znalazłem w dziale listów w Magii Mieczu. No i także chciałbym Państwu opowiedzieć, jak wyglądały promocje w 1995 roku, ponieważ tam się rozpoczynają się kolejne przedsprzedaże. I także w tym wstępie, jak to jest informacja, po czwarte osoby, które w jednym zamówieniu dokonają zakupu, którego wartość przekroczy 1 milion starych złotych, dostają 10% zniżki. To był właśnie czas, kiedy w 1995 roku się zmieniały, była cała zmiana waluty w naszym kraju, co także dość śmiesznie wygląda, jak to są te ceny właśnie w takich setkach tysięcy złotych. Inflacja miała się wtedy na jakiś czas zakończyć. Nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać. Przewracam kartki, ponieważ chciałbym dojść do... O, jestem. Do działu sprzedaż wysyłkowa w czasopiśmie Magia i Miecz. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, proszę sobie to wyobrazić. Nie ma internetu, nie ma sklepów internetowych, nie ma nic. Jedyne, co można robić, to kupować produkty na specjalnych kuponach drukowanych w czasopiśmie Magia i Miecz. I Magia i Miecz w tym czwartym numerze już zapowiada masę gier. W tym kuponie jest masa możliwości wydania pieniądzorów. Kupon został zmieniony, żeby był bardziej przejrzysty, ponieważ oni tam właśnie sobie nie radzili zupełnie z odczytywaniem gryzmołów czytelników. I co można zamówić wtedy w 95 roku? Prenumeratę Magii Miecza, archiwalne numery Magii Miecza, dodatek Labiryntu, takie mniejsze specjalne czasopismo tylko się z przygodami, dodatek Taktyka i Strategia, który był o grach bitewnych i wojennych, Warhammer Fantasy Roleplay, podręcznik podstawowy można było kupić wspomniane wcześniej galery bohaterów, Księgę Wiedzy Tajemnej, Licz Mistrza, zapowiedzione już, można było w przesprzedaży kupić Potępienie Wewnętrzne Wróg, czyli nowe dodatki do Warhammera. Można było już w przedsprzedaży zamówić Oko Yerdesa, ponieważ już wydawnictwo Magwa się zapowiedziało, że to będzie jako osobna książka. Władca Pierścieni, czyli gra fabularna dla początkujących, także można już było ją w przedsprzedaży zamówić. Śródziemie, czyli druga gra fabularna ze świata Władcy Pierścieni, także zapowiedziana, także można już było zamówić. Zew Cthulhu, wspomniane właśnie wcześniej, można sobie tam to zamówić. Kryształy Czasu można sobie zamówić w przedsprzedaży. I grę wojenną Piotrków 1939, także można to było zamówić, więc jakby wydawnictwo ma tutaj już bardzo, bardzo jest profesjonalne, tych produktów jest coraz więcej, pieniądzorów do wydawania coraz więcej, no jest to już poważna, poważna sytuacja, no ja z przerażeniem patrzyłem na te wszystkie wspaniałe rzeczy, które mają się ukazać i na moje kieszonkowe, które było bardzo, bardzo skromne. W tym numerze Magii Miecza już pojawia się przepiękna, kolorowa reklama, to jest coś takiego po raz pierwszy w życiu widziałem, że na kolorowej reklamie gry fabularne po polsku, reklama Kryształów Czasu, reklama Zew Cthulhu, Oko Yerdesa, Middle Earth Roleplaying Game, Władca Pierścieni i ja na to wszystko patrzący, a do tego reklamy dodatków do Warhammera, Potępieniec, Licz Mistrz, no to chciało się żyć. I w maju chwilkę później, 13 maja, z tego co tutaj mam w zapiskach i w archiwach, wydawnictwo Mag idzie jeszcze bardziej za ciosem, troszeczkę być może wzorując się na Games Workshopie, i otwiera oficjalny sklep wydawnictwa Mag. Ten sklep otwiera się w Warszawie. Tam można kupić produkty Maga, tam można kupić różne kostki, to było oczywiście bardzo trudne, jakieś figurki. Ten sklep oczywiście jawił mi się jako coś wspaniałego, jako marzenie. Ja do tego sklepu oczywiście w wakacje pojechałem, będziemy zaraz o wakacjach opowiadali, ale ja, wiedząc, że w Warszawie jest prawdziwy sklep wydawnictwa Mag, no nie mogłem się doczekać, żeby go odwiedzić, zobaczyć, kupić sobie kostki do gry i posmakować tego wszystkiego, o czym marzyłem. No i teleportujemy się, proszę Państwa, do wakacji. Jest czerwiec 95 roku. Absolutnie piękny okres mojego RPGowego życia. Ukazuje się Oko Yerdesa, czyli ta gra stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego, i w Magii Mieczu pojawia się wywiad z Andrzejem Sapkowskim, który zaraz przeczytam, bo tam kilka jest świetnych fragmentów od Andrzeja. Ukazuje się Cyberpunk 2020 i o tej grze zaraz opowiemy więcej, ponieważ to jest absolutnie przełomowe wydarzenie i na tą grę pieniążki odłożyłem i tą grę kupiłem, przyszła do mnie wysyłkowo, byłem zachwycony, zaraz o nią powiemy. Także ukazuje się w tym okresie wakacyjnym nowe czasopismo. Czasopismo nazywa się Talizman, wydawane albo w Warszawie, albo w Łodzi, teraz już nie pamiętam. Także poświęciłem mu osobny w ogóle odcinek, bo to było fascynujące czasopismo, bardzo, bardzo różniące się od Magii Miecza. Miałem takie poczucie, że to jest taki bardziej underground, taki bardziej dynamiczne, bardziej niezależne, bardziej indie. Bardzo lubiłem to, co oni tam robili, byłem wielkim fanem tego czasopisma. Ukazuje się zapowiedź książek Warhammera, czyli wydawnictwo Mag ogłasza, że już nie tylko będzie wydawał dodatki do gry fabularnej Warhammer, ale będzie dawał książki w świecie Warhammera. I wakacje, także zapowiedź Lato z RPG, absolutnie szalonego projektu przygotowanego przez Tomka Kołodziejczaka, konwentu, który trwa przez miesiąc. Także będę o nim opowiadał zapewne w osobnym odcinku, bo to był absolutnie fenomenalny projekt. To wszystko się wydarza w wakacje, to wszystko się wydarza w czerwcu, to teraz w zwolnionym tempie wróćmy jeszcze na chwileczkę i przeczytajmy, co Andrzej Sapkowski opowiada w wywiadzie w Magii Mieczu, więc jeszcze raz Państwu przypomnę kontekst. Ukazuje się gra dla początkujących, gra bardzo taka prościutka, żeby wprowadzić do gier fabularnych i żeby ją promować, Magię i Miecz publikuje wywiad z Andrzejem Sapkowskim na swoich łamach. Ten wywiad przeprowadził Tomek Kołodziejczak. Pierwsze pytanie, czy zdarza ci się jeszcze grać w roleplaying? Andrzej mówi nie. I generalnie pisze, że niezbyt dużo grał w RPG. Jakie systemy roleplaying uważasz za najciekawsze? No i pisze Andrzej, że nie jestem w stanie ocenić żadnego systemu z pozycji gracza i tam nie za bardzo, że nie za bardzo poleca. A później napisze na pytanie, jak oceniasz książki pisane na podstawie systemów RPG? Odpowiedź Andrzeja, nie lubię takich książek. No i generalnie im dłużej się ten wywiad czyta, tym bardziej widać, że troszkę Andrzej nie zachwycony tym, że grę wydał. Na pytanie, czy czytasz polską fantastykę, jakich autorów poleciłbyś czytelnikom Magii Miecza? Raczej nie śledzę, znaczy raczej śledzę niż czytam, nie polecam. Next question, please. Wróćmy do twojej gry. Jakie trzy główne zalety ma gra Oko Irdesa? Andrzej odpowiada, to nie jest moja gra, to nie jest żaden mój system, to jest coś w rodzaju introdukcji, wprowadzenia w świat gier, roleplaying, w mechanikę pracy mistrza gry, bla, 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 bla. I ostatnie pytanie, jakiego pytania, na które chciałbyś odpowiedzieć, nie zadałem, a Andrzej mówi, jeśli oprócz odpowiedzi mamy wymyśleć pytania, to honorarium dzielimy na pół. I to ludzie, którzy poznali Andrzeja na konwentach, doskonale wiedzą, że on miał faktycznie taką dość dużą buńczuczność w sobie i niechęć do odpowiadania na pytania, jeśli mu się te pytania nie podobały. Fraza next question please była absolutnym hitem wszystkich konwentów. Dziś Andrzej głównie jest znany ze swoich roszczeń do CD Projekt Red i do Wiedźmina. Dawniej był gwiazdą konwentów, pisarzem, który absolutnie wszyscy uwielbialiśmy za jego opowiadania o Wiedźminie. Właśnie wtedy zaczynała wychodzić saga, ukazał się pierwszy tom jego sagi. Natomiast faktycznie tych graczy tak troszeczkę traktował niepoważnie, mimo że był twórcą tej pierwszej gry, która się ukazała w Polsce dla graczy. A przejdźmy sobie do Cyberpunka, moi drodzy. Cyberpunk wydany przez wydawnictwo Copernicus Corporation z Warszawy. Właścicielem wydawnictwa Copernicus Corporation jest Andrzej Karlicki, jeden z najzabawniejszych i najbardziej fenomenalnych ludzi w branży w Polsce. No, absolutnie człowiek orkiestra i człowiek, który jak tylko się z nim na chwilkę siądzie, to człowiek umiera ze śmiechu, ponieważ no, anegdotka za anegdotką, historyjka za historyjką, wielkie poczucie humoru i wielka znajomość branży i jest tej branży od lat, to Copernicus jako jedyny wciąż wydaje gry fabularne w Polsce. Mac przestał, Portal przestał, ISA przestała, a Copernicus Corporation wciąż istnieje, wciąż wydaje gry fabularne, a Andrzej wciąż jest tym samym niesamowitym gościem, jakim był te 20 lat temu. Natomiast najważniejsze jest to, że Cyberpunk był drugą wydaną w Polsce grą fabularną. Pierwszym był Warhammer w 1994 roku i w 1995 roku ukazuje się Cyberpunk. No jest to absolutnie mega, mega ważne wydarzenie dla całej branży. W Magii Mieczu ukazuje się recenzja tego Cyberpunka. Ona nie jest jakoś szczególnie pochwalna. Ten Cyberpunk faktycznie, ja pamiętam, tam było masa błędów edytorskich. Ja mam wrażenie, że mój egzemplarz, jeśli się nie mylę, to mój egzemplarz miał w ogóle wklejone część stron do gronogami. Gdzieś w drukarni ona wywijała, że miałem część rzeczy do gronogami. Tam było masa błędów i tutaj faktycznie w tej recenzji o tym piszą. Tutaj dość faktycznie są bezlitośni. Piszą takie zdanie, strona edytorska również nie jest najlepsza. Poza złymi odnośnikami do stron można w tekście natrafić na rysunki podpisane po angielsku. Mapki z oznaczeniami innymi niż te, które znajdują się w tekście. A nawet odwołanie do nigdzie nieopisanej umiejętności. I tak dalej, i tak dalej. I były tam błędy. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że kogoż to wtedy interesowało. Mieliśmy po 15, 16, 18 lat. Chcieliśmy grać w gry fabularne. Mieliśmy w rękach grubą księgę, która przenosiła nas w świat cyberpunka. I kogo tam interesowało, że była mapka gdzie podpisana? Albo kogo tam interesowało, że były jakieś literówki czy błędy tłumaczenia? Nikt na to nie zwracał uwagi. Jeździliśmy na konwenty, na Szederiadę, na Krakon. Zakochani w grach fabularnych. Graliśmy w te gry. I nikt się tym nie interesował, że czy tam są jakieś błędy autorskie, czy nie. Oczywiście w recenzjach to należało o tym wspomnieć, oczywiście w recenzjach należało to napisać. Natomiast ja z perspektywy czasu pamiętam Cyberpunka tylko i wyłącznie dobrze. Mimo, że właśnie, tak jak mówię, nawet mój egzemplarz był zupełnie źle wydrukowany, nijak mi to nie przeszkadzało, do głowy by mi wtedy nie przyszło, że mam gdzieś się do kogoś zgłosić, mam komuś coś prosić o jakieś wymianę podręcznika. Nie, jak byłem szczęśliwy, jak właśnie dziecko, że oto mam w domu Warhammera i oto mam w domu Cyberpunka, dwie fenomenalne gry. Ten Cyberpunk się w Polsce oczywiście bardzo dobrze przyjął, no ponieważ to była druga gra popularna w Polsce, więc ona się musiała przyjąć, bo dużego wyboru nie było. Copernicus Corporation wydał potem Chromebooka, potem wydał Chromebooka drugiego, potem wydał dodatek, słuchajcie, Głomby w kolejnych latach, wydał dodatek Night City i tak dalej, i tak dalej. Ta linia była dość spora, jak na polski rynek, jak na polską branżę. To jedna z takich większych, silniejszych linii. Ten Cyberpunk do dzisiaj jest w sprzedaży. Można go wciąż kupić. I oczywiście on dzisiaj jest zupełnym już takim troszkę ramolem, bo pomysły, które w latach 90. wymyślano, jak ma wyglądać świat przyszłości w tym roku 2018 czy 2019, śmieszą. I tam opis internetu, czy opis wszczepów, czy opis tej cała ta wizja tego świata, no trąci myszką. Ale proszę, mimo że trąci myszką, to CD Projekt Red właśnie pracuje nad grą wideo w tym świecie Cyberpunka, właśnie w tym świecie z tej gry, i update'ują to do współczesnych realiów i tworzą zapewne niesamowitą grę. Tutaj w tej recenzji podoba mi się taki fragment, na który słuchacze na pewno wyczekują. Brzmi on tak. Podsumowując, Cyberpunk 2020 nie jest najgorszym systemem, choć ma kilka niedociągnięć. Wszystkim tym, którzy lubią krew i spermę, z pewnością się spodoba, bo pełno tu walki i seksu. Nie wiem, czy właśnie ten fragment mnie zachęcił, podejrzewam, że nie, ale Cyberpunk absolutnie się ukazał w tamtym roku i był absolutnie na konwentach grany, lubiany i dodatki wychodziły i było to absolutnie wspaniałe. Ukazał się czasopismo Talisman, tak jak już powiedziałem, ale jemu poświęcimy zupełnie osobny fragment tego cyklu i było Lato z RPG, jemu też poświęcę zupełnie osobne wydanie tej audycji. Biegnijmy dalej, ponieważ są wakacje i wakacje ukazuje się podwójny numer Magii Miecza, czyli jest to numer 7-8. I we wstępniaku redakcja tłumaczy, że wydaje podwójny numer, że w tym roku okazuje się tylko 11, ale że chcą nadgonić, że chcą troszkę wyprostować ten cykl wydawniczy, żeby od tej pory czasopismo ukazywało się na początku miesiąca, a nie na końcu. Czyli dawniej ten numer czerwcowy ukazał się na koniec czerwca, a teraz oni zrobili czary, czary, mary i numer wrześniowy ukazał się na początku września. Taki był message. Nie wiem, jak to przyjąłem, nie pamiętam. Najważniejsze, co pamiętam z tego wszystkiego, to to, że w tym numerze Magii Miecza ukazuje się bardzo potężna, olbrzymia reklama Advanced Dungeons and Dragons, czyli DDeków, czyli słynnej, najsłynniejszej gry na świecie. Jest na kolorowej okładce podręczniki pokazane, podręcznik gracza, podręcznik mistrza gry, zasłonka mistrza gry, podręcznik z potworami. A wewnątrz czasopisma także, oprócz tej właśnie tej okładki, jeszcze jest także całosłonicowa reklama, jeszcze jest informacja dokładnie, kiedy będzie premiera, że już można zamawiać, warunki promocyjnego zamówienia, że dla klubów oferta, dla graczy, można zamówić w pakiecie, można zamówić bez pakietu. To było wszystko bardzo profesjonalnie zrobione. Wydawcą Dungeons & Dragons w Polsce była firma TM Semic, która w latach 90. wydawała komiksy. I proszę Państwa, no kurczę, nie, Ignacy były w Warhammerze, Ignace już się szykowały na Zew Cthulhu i ja tę gigantyczną promocję Dungeons & Dragons zupełnie zignorowałem. Ja tam się jeszcze rozważałem, czy kupić sobie podręcznik gracza, żeby się przyjrzeć, jak to wygląda, ale to wszystko było drogie, kolorowe, w twardej oprawie i ja ostatecznie tego podręcznika nie kupiłem. Czytałem ostatnio świetny artykuł Tomka Kretschmara na temat pracy nad tą linią i tłumaczeniami i różnymi historiami. Pozwolę sobie go na tej mojej stronie internetowej jakoś zlinkować, żebyście go sobie przeczytali, a pozwolę sobie także spróbować Tomka zaprosić kiedyś do podcastu i opowiedzieć o tym, jak ten DDK powstawały. Głową odpowiedzialną za ten projekt był Artur Schindler, znany do dzisiaj w branży zawsze. On odpowiadał za polską edycję Advanced Dungeons and Dragons. Później oczywiście pracował przez lata dla Games Workshopu Polska i promował produkty Games Workshopu w Polsce. Teraz, jak wiemy, w oparciu o kryształy czasu wydaje gry planszowe i powieści i wciąż jest w branży. Właśnie ostatnio słyszałem, że otworzył sklep z grami w Warszawie. Tak więc wciąż jest częścią tej naszej branży. Od Dungeons and Dragons nie było zbyt wiele w Magii Mieczu, ponieważ oni promowali na główne swoje produkty. Czasem się ukazywały przygody czy materiały, ponieważ Tomek Kretschmar i Andrzej Miszkurka byli fanami DD-ku, więc coś tam publikowali, ale generalnie dało się czuć, że jeśli chcesz mieć dopływ świeżych materiałów, jeśli chcesz mieć dopływ nowych przygód, to graj w Warhammera, to graj w Cthulhu, ponieważ te produkty są wspierane. Wspierane przez Magię Miecz, no i myśmy tak działali. No nie było dużego wyboru, nie było internetu z masą dodatkowych materiałów, nie można było na YouTubie czegoś znaleźć, tylko mieliśmy raz w miesiącu zastrzyk nowego kontentu, nowych artykułów, i ten kontent był taki, a nie inny. W tym wydaniu, w tym wakacyjnym wydaniu ukazuje się coś, co będzie bardzo, bardzo ważne na kolejne miesiące i lata, mimo że to wyglądało jak coś zupełnie nieistotnego. Ukazuje się recenzja systemu Zły Cień. Recenzja Złego Cienia to najsłynniejszy przez lata w historii naszej branży hate post. Taki gigantyczna masakra, gigantyczna miazga, i recenzent Rafał Nowocień tą grę po prostu zmasakrował i przez lata Zły Cień został takim, no w tamtych latach 90. trzeba powiedzieć, memem naszej branży, i hasło Zły Cień zawsze wywołało śmiech, naśmiewano się z tej gry, naśmiewano się z tego autora, i ta gra nigdy nie zdobyła popularności. Ja jej oczywiście nie kupiłem, ponieważ po przeczytaniu tej recenzji nie wydałbym nawet na nią jeden złoty, bo ta recenzja po prostu miażdżyła tą grę. I podejrzewam, że ona zamknęła w ogóle szansę popularności tej gry, ponieważ pierwszy raz przypominam, to są czasy absolutnego monopolu Magii Miecza i to, co napisał Magię Miecz, to nie za bardzo było gdzie konfrontować z jakimiś innymi miejscami. Był Talizman, ale tak powiedziałem, nie Talizman, tylko tak, Talizman, ale on był troszeczkę inny, był nastawiony po prostu na content, on nie za bardzo się bawił w takie rzeczy, będziemy o tym podali w osobnym zupełnie odcinku. Co o tym złym cieniu się można dowiedzieć? Gra napisana przez polskiego autora, Jacka Greszczyna. Gra, która się działa w słowiańskiej mitologii i była taka nastawiona na nasze słowiańskie mity, potwory i świat. Gra, która była wydana właśnie przez niezależne wydawnictwo, przez po prostu jednego autora, który to napisał, zredagował, wydrukował. No i gra, która faktycznie została zmasakrowana na Magii Miecza. Najbardziej tutaj dotkliwe były cytaty z podręcznika, które były wrzucane do tej recenzji. Na przykład walka i cytat z podręcznika: martwa postać nie może już atakować. Albo uwaga dla wojowników: precyzyjne trafienie w krocze kobiety nie przynosi żadnych efektów. Albo coś takiego: broń jest jednym z najbardziej użytecznych narzędzi, służy do zabijania. Atak z łuku wymaga posiadania strzału. Sprzęt ten służy głównie do strzelania. Nietoperz potrafi latać. Żbik, dziki, naddrzewny samotnik oburęczny, drapieżny. Kruk, czarny, kosmopolityczny. I tak dalej, i tak dalej. Pisze wrażenia ogólne, pisze Rafał: przyznaję otwarcie, że zły cień przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, niestety nie minus. Od dawna nie spotkałem wydawnictwa równie obficie orującego się od błędów językowych i najzwyklejszych idiotyzmów. Autor wykazuje całkowitą nieznajomość historii i realiów czasu, o których pisze, wyraźnie lekceważąc czytelnika. Osobne podziękowania należą się korektorce, którą zadanie najwyraźniej przerosło. Skomplikowane zasady wersji zaawansowanej gry mogą dodatkowo zniechęcić mniej wytrwałych graczy. No nie kupiłem tej gry i podejrzewam, że bardzo, bardzo wielu młodych ludzi także się nie zdecydowało na wydanie pieniążków na tą grę. A tak jak mówię, o tyle jest to ważne, że był taki pierwszy absolutny pojazd po grze i to w niewyjaśniony sposób zostało z nami na lata. Ja pamiętam, jak ja byłem wydawcą portalu wiele, wiele lat później, a o Złym Cieniu wciąż się na komentach mówiło, wciąż się z niego naśmiewano. Gdzie się ta recenzja zaklikała tak na mocno w naszych głowach. Proszę Państwa, patrzcie na licznik, że już rozmawiam z Państwem 40 minut, więc zróbmy sobie cięcie w tym wakacyjnym wydaniu, a w przyszłym odcinku opowiemy sobie o Doom Trooperze, który się ukazuje w tamtym roku, opowiemy sobie o Afalonie, który się ukazuje także w tym roku, omówimy sobie różne inne historie. Podsumowanie na dzisiejszego odcinka jest takie: rok 95 to absolutne szaleństwo dla fanów gier fabularnych, dla naszej branży. Ten rynek eksploduje. Do Warhammera ukazują się 4 dodatki i 2 książki. ukaże się, jak zaraz będziemy opowiadali w drugim odcinku, Władca Pierścieni, gra fabularna, ukazuje się Zew Cthulhu, wspaniały, wspaniały Zew Cthulhu, ukazuje się gra karciana Doom Trooper, ukazuje się Cyberpunk, ukazuje się pierwszy podręcznik do Advanced Dungeons and Dragons, ukazuje się Afalon, ukazuje się czasopismo Talisman, ukazuje się czasopismo Złoty Smok. Tomek Kołodziejczak i Artur Marciniak trzymają tą magię i miecz, żeby to się wszystko ukazywało w terminie i równo i ładnie. I tak jak mówię, z mojej perspektywy jeden z najwspanialszych okresów w moim życiu, jeśli chodzi o granie, tyle wspaniałych wrażeń. Kończymy na dzisiaj ten odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy będę opowiadał właśnie o Doom Trooperze, o Afalonie i o różnych innych rzeczach, które się w tym samym roku jeszcze zdążyły wydarzyć. A na razie dziękuję za uwagę. Proszę o polecanie tego, o szerowanie. Powiedzcie znajomym o tym, że jest taki podcast, który opowiada, jak to drzewiej bywało, co się ciekawego działo przed laty w browskiej branży gier. A ja wam obiecuję, że będę szykował kolejne odcinki i będę także przygotował więcej materiałów i pisanych oraz także wywiadów. Postaram się odpytywać różnych ludzi, którzy w dawnych czasach tworzyli tą branżę. Na razie tyle. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Ignacy Trzewiczek.